Dzień dobry, kłaniamy się nisko państwu. Kłaniamy się, bo jest nas dwóch. Jest ze mną bowiem poseł Artur Dziambor z Konfederacji.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, czy Marsz Niepodległości się odbędzie?
Odbędzie się.
A co jeśli sąd mimo apelacji pozostanie nieugięty i się nie zgodzi?
Wtedy będzie nam bardzo smutno, ale myślę, że ci, którzy by chcieli przyjechać na Marsz Niepodległości i mają go już zaplanowanego w kalendarzu, przyjadą po prostu się przespacerować wtedy ulicami Warszawy. To też jest zawsze miła przygoda.
Czyli się będziecie spacerować całkiem nielegalnie.
Spacery nigdy nie były jeszcze nielegalne.
No nie, ale oczywiście jeśli się idzie
możemy dojść do tych czasów, nie wiadomo, co tam PiS nam gotuje.
Ale jeśli się idzie ulicą, to wtedy jest nielegalnie.
A to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja jednak miałbym nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji. Jednak chciałbym, żeby prezydent miasta Warszawy nie robił sobie takich politycznych operacji na tym marszu. Wręcz chciałbym, żeby on przyszedł na ten marsz i ja go wielokrotnie zapraszałem, że ja osobiście sam z nim pójdę. Nawet możemy iść pod rękę po to, żeby czuł się bezpiecznie i żeby zobaczył, że nie ma niczego złego w tym marszu tak naprawdę.
Pan mówi, że nie ma w tym marszu nic złego. Pan będzie na tym marszu?
Będę. Byłem też 2 lata temu i 2 lata temu, powiem panu, to był mój pierwszy raz w Warszawie. Ja dotychczas zawsze brałem udział w Paradzie Niepodległości w Gdyni, bo ja jestem z Gdyni. Jakoś tak wychodziło, że mi się do Warszawy nie przyjeżdżało. Natomiast 2 lata temu byłem, rok temu nie mogłem być, bo była pandemia i był samochodowy marsz.
Tak, tak. Panie pośle, dobrze. To pytanie serio. Pan jest polskim patriotą?
Mam nadzieję. Robię wszystko, żeby być. Uważam, że powinniśmy jednak zrezygnować z pewnych brzydkich słów, którymi są opisywani w Polsce patrioci rzeczywiście.
Dobrze,
ja zawsze mówię właśnie o patriotyzmie, a nie o żadnym nacjonalizmie, faszyzmie czy czymś takim.
To ja nie będę oskarżał pana o nic złego, tylko zadam panu pytanie, które mnie się ciśnie na usta. Myślę, że wiele osób chciałoby również o to spytać. Co na polskim Marszu Niepodległości, na świecie z okazji tego, że jesteśmy niepodległym państwem, robią absolutni, autentyczni faszyści z zagranicy? Dlaczego wy ich zapraszacie?
Nikt ich nie zaprasza.
Bardzo pana przepraszam.
Podejrzewam, że to było w przeszłości też.
Muszę tutaj sprostować.
Natomiast...
Ale nie, pan pozwoli, że jednak sprostuję, bo...
Jedną rzecz, panie redaktorze, chciałem powiedzieć, bo pan powiedział, dlaczego wy ich zapraszacie. Tak. Ja nie jestem ani organizatorem, ani nie mam jakiejkolwiek władzy nad Marszem Niepodległości.
O Konfederacji zaraz porozmawiamy.
Konfederacja również. My
panie
po prostu
pośle,
pojawimy
jeżeli
się
pan
na tym
pozwoli. No nie, panie pośle. Pan mówi, że nie zapraszamy. No więc ja panu powiem od razu, co to znaczy nie zapraszamy. Robert Winnicki przez lata organizował ten marsz. Robert Winnicki jest posłem Konfederacji. Lider Forza Nuova Roberto Fiore, to jest dżentelmen skazany na 5,5 roku za udział w organizacji terrorystycznej. On jest weteranem Marszu Niepodległości. Pan był tylko 2 razy. Roberto Fiore przemawiał w 13, 16, 17, był w 18. Ale żeby nie było, że tylko Włosi. Mamy dżentelmena o znanym panu być może skądinąd, mnie również obiło się o uszy, nazwisku Mazurek. Milan Mazurek jest bowiem faszystą z Słowacji. Pan Milan Mazurek, członek Partii Ludowej Nasza Słowacja, która sięga po tradycji księdza Tiso, już kończę. On nie tylko negował Holokaust i pisał, że wszystko, co o Hitlerze się uczy, to tylko kłamstwa. I jeśli chodzi o Trzecią Rzeszę, jedyne, co wiemy, to właśnie kłamstwa i bajki o 6 milionach i mydle robionym z Żydów. Ten dżentelmen również był zaproszony na Marsz Niepodległości, również w nim uczestniczył. Jeśli pan przemawiał na tym marszu, jeśli pan by chciał, jest jeszcze Laszlo Toroczkaj, dżentelmen z Węgier, który został brał udział w manifestacjach na cześć żołnierzy Wehrmachtu. Są inni dżentelmeni skazani.
Panie redaktorze, skazani, ale wtedy, kiedy byli na tych marszach, jeżeli w ogóle byli faktycznie, no to nie byli jeszcze skazani.
Ale oczywiście, że byli. To od razu sprostujmy pańskie słowa. Roberto Fiore był skazany na 5,5 roku za udział w faszystowskiej organizacji terrorystycznej, a później był zapraszany na marsz.
Natomiast ich tam może przyjeżdżało ich tam 10-kilkunastu, a ludzi na tym marszu było ponad 100 tysięcy.
Jak ale ja nie byłem każdy na tym z marszu, tych 100 tysięcy, nie każdy z tych rodzin z dziećmi, bo tam są rodziny z dziećmi.
No właśnie.
I super.
I to chciałem powiedzieć.
Ale,
jak
nie,
ja byłem
ale
tam
to nie rodziny
temu,
z dziećmi
ja nie widziałem żadnych takich negatywnych, powiedzmy, rzeczy, o których mogą mówić mainstreamowe media po to, żeby zrobić złą prasę temu marszowi. Ja rzeczywiście widziałem bardzo, bardzo fajnych ludzi, właśnie te rodziny z dziećmi. Stoczyłem dziesiątki rozmów w ciągu tych kilku godzin, gdy tam sobie spacerowałem. Teraz podejrzewam, że będzie podobnie.
Ale to muszę pan sobie zatkać uszy.
Nie.
Dlatego, że oni, nie. że ci dżentelmeni, o których panu mówiłem, ci faszyści, oni przemawiali z takich z podium dla organizatorów. Oni nie byli tam
przypadkiem. Podejrzewam, że teraz będzie trochę inaczej. Myślę też i Marsz Niepodległości sam rośnie jako organizacja i zupełnie inaczej kreuje politykę tego wydarzenia.
A może mi pan
myślę, że też jest przede wszystkim jest tak, że ten Marsz Niepodległości jako wydarzenie wyrwał się spod politycznego władztwa jakiejkolwiek partii politycznej i to też jest ważne, że jest
Panie
organizowane
Boże,
przez stowarzyszenie.
Ostatnie zdanie w tej sprawie to powinno należeć do pana i ja bym zadał tylko... Prosił o odpowiedź na pytanie, dlaczego oni byli zapraszani?
Nie mam pojęcia. Nie ja ich zapraszałem, nie byłem w tej organizacji, nadal w niej nie jestem.
Czy w tym roku również się pojawią?
Mam nadzieję, że nie.
A panu nie będzie to przeszkadzało, jeśli znowu wyjdzie jakiś faszysta?
Mam nadzieję, że nie będą teraz zaproszeni, nie będą w ten sposób się pojawiali. Natomiast mam też nadzieję, że media pokażą, jak bardzo ciekawą, fajną imprezą jest ten marsz. I pokażą go z dobrej strony odrobinę, tej, którą ja widziałem,
dobrze,
a nie tylko szukały sensacji, ponieważ w tłumie ponad 100 tysięcy ludzi naprawdę, no nie jest, nie ma takiego sposobu, żeby skontrolować wszystkich i moglibyśmy rozmawiać o tym, że gdzieś tam 5-10 lat temu były na przykład jakieś prowokacje służb i te prowokacje sprawiały, że potem to źle wyglądało.
Którzy dołączyli do tego marszu, to nie są przypadkowi przechodnie, to są ludzie, pozwól pan, że dokończę. Honorowi goście tego marszu, ale zostawmy marsz. Wrócimy do tego w internetowej części naszej rozmowy. Chciałbym jeszcze z pana spytać o dwie inne rzeczy. Proszę pana, jak słyszymy teraz cały czas, jest kolejna fala koronawirusa, jakieś rekordy znów bijemy. 8 tysięcy zakażeń dziennie, ponad 130 osób zmarło, to robi wrażenie. Czy Konfederacja będzie namawiała swoich sympatyków, by się zaszczepili?
Nie, my mówimy, że każdemu naszemu sympatykowi, żeby odważnie i poważnie podchodził do swojego zdrowia. To
Wy
znaczy,
jesteście odważni, żeby... ale się szczepicie przecież.
Nie, panie redaktorze, ja bym jednak uznał, że każdy ma swoją wolną wolę, a szczepionki nie są obowiązkowe.
Nie są.
I w związku z tym, że nie są obowiązkowe, każdy powinien sam zdecydować, czy rzeczywiście zaszczepienie się jest dla niego dobre.
A dlaczego posłowie Konfederacji nie chcą się przyznać do tego, że są zaszczepieni?
Bo my dbamy o to, żebyśmy nie rozmawiali o tym, kto z nas ma grzybice, kto z nas ma łupież. I kto się na co szczepi. To jest coś, co dotychczas nie było wiedzą publiczną. Stało się nagle wiedzą publiczną w momencie,
wszyscy
byliśmy gdy pojawił się koronawirus.
Wszyscy byliśmy zaszczepieni w dzieciństwie przeciwko przeróżnym
Ale
chorobom.
Ale nie wszyscy szczepiliśmy się na grypę. Mhm. Na przykład 5% społeczeństwa szczepiło się na grypę w sezonie grypowym. Ten sezon grypowy właśnie się zaczął.
Tak.
I grypa całkowicie zniknęła na rzecz koronawirusa.
Dlaczego pan nie powie na przykład, że jest zaszczepiony?
Dlatego, że ja dbam o to, żeby nikt nie wchodził w żaden sposób w moje dane medyczne. Po mnie widać, że jestem gruby i tyle, że mam... że z tego wynikają inne choroby.
Czyli
i
nie
też,
będziecie namawiali,
też mówiłem o
nie
tym,
będziecie
że mam astmę,
namawiali swoich,
jest to coś, co
nie będziecie
się
namawiali
z
swoich zwolenników, by się szczepili.
Będę namawiał zwolenników Konfederacji do tego, żeby konsultowali sprawę z lekarzami, a nie z politykami.
To jest zdrowe podejście.
No chyba jedyne możliwe.
Ogromna większość lekarzy raczej będzie ich namawiał do tego, żeby się zaszczepili. O słowa Grzegorza Brauna, tych słynnych, o wariancie węgierskim, proszę państwa, o podwyżkach cen benzyny i alkoholu, ale także o Marszu Niepodległości, bo dokończymy tę rozmowę. O tym wszystkim w internecie. RMF24, interia.pl. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No to jesteśmy tutaj. Wiem, co ja bym chciał dokończyć sprawę tego Marszu Niepodległości. Uh-huh. I to zostawmy na razie marsz. Chodzi mi o Konfederację. No.
To może ja zapytam. Pójdzie pan na Marsz Niepodległości?
Nie, nie będzie mnie w Warszawie.
Szkoda.
Ale nie będzie mnie w Warszawie. Naprawdę mnie nie będzie w Warszawie.
A reporterzy RMF-u będą na marszu?
Na pewno będą reporterzy
Dobrze,
RMF-u
to mam
na
nadzieję, że będą mogli na przykład, nie wiem, mnie złapać, ze mną się kawałek przejść i zobaczyć, że naprawdę nie ma niczego takiego, co dotychczas jest opisywane w mainstreamowych mediach. Ja to zobaczyłem 2 lata temu na własne oczy.
Panie
pierwszy proszę, raz faktycznie
jedna
byłem.
Rzecz, ale jedna rzecz mnie zdumiewa. Bo pan...
Nie zgadzam się na to, żeby w ten sposób opisywać ten marsz.
Tu ja się z panem zgodzę. To znaczy, jeśli media na przykład są ślepe na jedno oko i widzą tylko kawałek rzeczywistości, to ja przeciwko temu jako dziennikarz stanowczo protestuję. Ale mam wrażenie, że akurat ta ślepota dopadła również pana. Tylko pan pozwoli, że dokończę, jest ślepy na prawe oko. Mhm. To znaczy, to nie jest jednak tak, panie pośle, że ze 100 tysięcy, czy ilu tam ich jest, uczestników Marszu Niepodległości, mamy kilkunastu czy kilkudziesięciu faszystów z zagranicy. Nie, to nie jest tak. Oni są bowiem, jeszcze raz to podkreślę, zapraszani przez was. Ale zostawmy marsz. Oni są przez was...
bo mnie tam nie ma, ale przez Konfederację również nie.
No to pan pozwoli o tym...
Natomiast, panie redaktorze...
26 sierpnia
to powiem
tego
panu
roku...
przykład anegdotyczny, bo takie przykłady są bardzo ciekawe zawsze. W 2015 roku organizowałem marsz przeciwko przyjmowaniu tych tak zwanych kwot imigrantów, które nam Unia Europejska wtedy narzucała. To był największy marsz na północną Polskę, podejrzewam, w Gdańsku. Tam było wiele tysięcy ludzi. I podczas tego marszu tam się zjechały różne środowiska. Zjechały się środowiska narodowe, zjechały się środowiska wolnościowe. Ja wtedy byłem w partii, która nazywała się Kongres Nowej Prawicy. To było poprzednie wcielenie partii Korwin. I rzeczywiście sytuacja była taka, że ja jako organizator nie byłem w stanie skontrolować tego, że przyszła jakaś grupa, nie wiem, kibiców, którzy poszli sobie swoją ścieżką i w ogóle nie zwracali uwagi na to, co ja powiedziałem. Nie byłem w stanie skontrolować tego, że przyszła grupa jakaś skrajna,
ale
która wrzeszczała nie przeciwko imigrantom, tylko przeciwko dziamborowi.
Dobrze,
na
ale...
tym marszu. Mm-hmm. Nie jestem w stanie tego skontrolować na skalę 5 tysięcy osób,
rację,
które
nie
były.
Jest pan w stanie...
A tu będzie ponad 100 tysięcy. Więc obwinianie organizatorów za to, że pojawiają się
nie,
jakieś grupki,
pośle, ja obwiniam...
które robią albo zadymy, albo robią po prostu złą prasę, no to jest tylko kwestia złej prasy. Ale ja bym jednak rozmawiał z organizatorami.
Pan pozwoli. No da, zaraz. To jest tak. Najpierw pan ich broni, a później mówi, ale nie, właściwie to nie moja sprawa. Otóż po pierwsze...
To nie do końca nie moja sprawa, ja tam
panie
będę.
Panie pośle, czy pan pozwoli mi... Jedno zdanie. Znaczy, po pierwsze, ja cały czas się upieram, że to nie jest tak, że oni się przypadkiem dołączyli do tego marszu, tylko oni zostali zaproszeni i przemawiali, panie pośle, jako goście honorowi. Kropka. A teraz porozmawiamy o tym, co robi Konfederacja, bo pan mówi to do organizatorów. To może o Konfederacji, jeśli pan pozwoli. 26 sierpnia zeszłego roku pan Grzegorz Braun spotykał się z panem Roberto Fiore, no właśnie tym dżentelmenem, włoskim neofaszystą, skazanym na więzienie za udział w organizacji faszystowskiej, faszystowskiej organizacji terrorystycznej, jak uznał sąd. Pan Braun się z nim spotyka, ale jeśli pan uważa, że to mało...
Musiałby pan tu zaprosić Grzegorza Brauna, żeby o tym rozmawiał, ja nic
Robert,
o tym spotkaniu
Robert
nie wiem,
Winnicki,
niestety.
Który spotyka się w Sejmie nie tylko z panem Fiore, ale też z panem Laszlo Turoskajem z Węgier. Bardzo sympatyczny dżentelmen, który po prostu czci żołnierzy Wehrmachtu i który się kumpluje z panem Breivikiem. Ale żeby nie
również
było...
Również nie znam.
Również pan nie zna. Milan Mazurek, który uważa, że Holokaustu nie było. Dżentelmen ze Słowacji.
Też jest alternatyw für Deutschland, które wtedy, kiedy powstawało, to uważane było za partię wolnorynkową, a dopiero później dowiedzieliśmy się, jakie ta partia przy okazji ma poglądy w swoim świecie akurat narodowe.
Tylko...
No i troszkę współpraca z alternatyw für Deutschland przestała wchodzić tak łatwo
kropka.
W grę.
A to ja teraz mam pozwolić, żeby zakończyć ten temat, żeby nie rozmawiać tylko o tym. Czy panu nie wstyd za pańskich kolegów, którzy zapraszają takich ludzi do polskiego Sejmu i razem z nimi chcą świętować polską niepodległość?
Panie dyrektorze, na pewno mieli jakieś swoje powody, a pan próbuje tutaj wyciągnąć ze mnie coś, w czym ja nie brałem udziału. Ciężko jest mi to komentować. Ja nawet nie znam tych ludzi, ponieważ nie jest to moje środowisko.
Roberta Bąkiewicza też pan nie zna.
Nigdy na oczy go nie widziałem na żywo. Nigdy się nie spotkaliśmy, nie znamy się.
Pan nikogo po prostu nie zna.
A ja naprawdę pana Roberta Bąkiewicza nigdy nie spotkałem.
Brauna pan spotkał kiedyś?
Spotykam co chwilę, ja nawet siedzę obok niego w Sejmie, dzisiaj będę z nim rozmawiał.
To jak się panu podobają te słowa, które on kieruje do ministra Będziesz Wisiał?
Wie pan, biorąc pod uwagę to, jak w ogóle wygląda w tym momencie polityka i jak się rzeczywiście Polska zachowała, polski rząd wobec obywateli w trakcie tego bałaganu koronawirusowego, no to i tak było lekko. Rzeczywiście
czyli
jest
to było lekko?
Nie, no to jest tylko figura retoryczna, która miała doprowadzić
retoryczna.
Do tego,
kiedy
żeby
ja panu
zaczęła się dyskusja.
Dziambor, Będziesz Wisiał.
To zależy, czy będzie pan mi groził, że pan mnie powiesi, czy nie, natomiast nie o to chodzi. Chodzi
aha,
o to,
nie
żebyśmy
to.
Rozmawiali
a co może
o tym,
oznaczać sformułowanie,
jak wyglądało
a co
rzeczywiście
panie pośle,
obsługiwanie
proszę,
tego koronawirusa przez polski
jest
rząd.
Pan jest sprawny retorycznie, pan dziękuję, na pewno znajdzie jakieś wytłumaczenie. Co może oznaczać sformułowanie dziambor będziesz wisiał?
Ja nie wiem, pewnie to będzie oznaczało, że nie jestem akceptowany jako polityk.
Naprawdę?
I moje decyzje nie są akceptowane.
Nie, gdybym chciał panu...
Tylko wie pan co...
Panie, nie, zaraz.
Ja...
To może inaczej.
Panie redaktorze...
Czy Grzegorz Braun jest politykiem, który potrafi się wysłowić?
Jest politykiem o bardzo kwiecistym języku.
Jeżeli
w dodatku
tak,
takim,
w takim
którego
razie,
wielu mu zazdrości.
Jeżeli tak, to w takim razie wie, co mówi, prawda?
No wie, oczywiście.
No to znaczy, że on mówiąc do ministra będziesz wisiał, chciał to powiedzieć.
Może chciał po
gdyby
prostu
chciał
powiedzieć,
że
należy jakąś odpowiedzialność. odpowiedzialność na siebie brać za decyzje polityczne, ponieważ my w Polsce nie mamy decyzji politycznej.
Myśli pan, że tak ubogie jest słownictwo Grzegorza Brauna, że nie znalazłby słów innych?
Nie wiem, to znowuż musiałby się pan zapytać Grzegorza Brauna.
To ciekawe. On siedzi koło pana, pan też o nim nic nie powie.
Jakby mnie pan rozliczał za słowa Artura Dziambora, byłoby mi łatwiej. Natomiast rzeczywiście powinniśmy rozmawiać o tym, jak rząd się zachował wobec tego kryzysu koronawirusowego. Niestety zachował się bardzo negatywnie. Mamy rekordową liczbę zgonów nadprogramowych na skalę Europy. I to jest polityczna decyzja. To jest wynik politycznej decyzji.
Panie pośle, dobrze, tylko że...
Za którą nikt nie odpowie.
Mam takie wrażenie, że pan by chciał, żebym z panem rozmawiał tylko o winach czyichś. A pan pozwoli, że ja...
No nie. Bym jednak wolał, żeby pan mnie rozliczał za słowa moje, a nie za słowa moich kolegów. Byłoby zdecydowanie łatwiej.
Tak się dziwnie złożyło, że pan w tej partii jest. Pan jest posłem z koła Konfederacji.
No tak.
Nigdy nie słyszałem, żeby pan protestował przeciwko tego rodzaju wypowiedziom. Dlatego pan wybaczy, będę pana pytał, dopóki pan będzie w Konfederacji, będę pana pytał o Konfederację.
Dobrze.
Nie będę
przy
pana
okazji
na
protestuję
prosił,
przeciwko
pan...
tym politycznym decyzjom, które podejmował minister Niedzielski.
To wiem,
uważam,
że
była to zbrodnia na społeczeństwie.
Tak,
i uważam, że sformułowanie
będziesz wiedział jest właściwym sposobem uprawiania polityki.
Jest ja mam do pana figurą retoryczną, która została użyta w debacie. Były gorsze rzeczy. Były naprawdę gorsze rzeczy. Ja słyszałem o sobie, że jestem mordercą na przykład, dlatego, że maseczki nie założyłem gdzieś tam.
Też
na debacie sejmowej.
Jakby pana żonie ktoś powiedział, będziesz wisiała, i ona by się bardzo tym zdenerwowała.
To bym wystąpił w obronie mojej żony, no to jest oczywiste.
A dlaczego? To tylko figura retoryczna.
Tak, i potrafiłbym też odpowiedzieć odpowiednio.
Ktoś by tylko chciał zwrócić uwagę, że nie jest to akceptowana.
No, i ja wtedy bym odpowiednio ostro zareagował. Natomiast, wie pan, no, niech to sąd osądzi. Rzeczywiście jest tak, że pan Niedzielski się zgłosił do sądu, ponieważ czuje się zagrożony. Zobaczymy, jak to sąd rozliczy.
Ten uśmiech na twarzy pana wskazuje,
sugeruje, że rozliczy to dokładnie tak, jak ja myślę.
Wskazuje, że pan nie traktuje tego poważnie.
Nie traktuję tej sytuacji poważnie, bo te poważne sytuacje to jest to, co rząd robił z koronawirusem rzeczywiście.
Słów Grzegorza Brauna nie należy traktować poważnie, pana zdaniem.
Należy je traktować poważnie, ale nie należy ich traktować jako groźbę pozbawienia życia, które zostało rozdmuchane do jakichś
ale zostawmy Grzegorza Brauna, nie chcę rozmawiać. Ja wiem doskonale, że Grzegorz Braun mówi wszystko. On wie, co będzie budowane pod CPK i też sprawdził, który z bohaterów Gwiezdnych Wojen. Zdaje się Gwiezdnych Wojen, ale mogę łapać się z Żydem.
Też jestem fanem Gwiezdnych Wojen, mam troszkę inny ogląd tego.
Niż Grzegorz Braun?
Ale bardzo ciekawie się to z tego słucha. To jest bardzo ciekawa koncepcja. No to dokładnie tak samo jak smerfy, które są zakonem masońskim. Tak?
A pan bardzo ciekawych kolegów, naprawdę. Muszę pogratulować. Jedni opowiadają panu, że bohaterowie Gwiezdnych Wojen są Żydami, a smerfy masonami. Panie pośle, to porozmawiam o polityce w takim razie, jeśli pan pozwoli. Mhm. Czy pana zdaniem taki wariant węgierski, w którym opozycja jednoczy się od prawa do lewa, od ściany do ściany, cała razem, występując przeciwko rządzącej partii, czyli ten wariant węgierski w Polsce mógłby mieć miejsce?
Zależy od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość spróbuje cokolwiek zrobić z ordynacją wyborczą. Bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście rzuci się na ordynację wyborczą, tak jak zapowiadane jest to w kuluarach, czyli spróbuje podnieść próg wyborczy tak, żeby wyeliminować wszystkich poza PiS-em i Platformą, no to będzie trzeba się zastanawiać nad różnymi rozwiązaniami. Rzeczywiście jest
tak, już się trzeba zastanawiać nad różnymi.
Nie, w tym momencie ordynację wyborczą mamy oczywiście nie dość uczciwą, ponieważ my za 1 200 000 głosów mamy 11 posłów, a Prawo i Sprawiedliwość za 8 milionów ma 235 posłów, więc oczywiście nie jest to absolutnie uczciwe. Powinniśmy mieć ich kilkudziesięciu więcej. Natomiast próby podniesienia progu wyborczego, czyli próby wyeliminowania wszystkich poza dwiema największymi partiami w Polsce, są próbami absolutnie antydemokratycznymi i absolutnie niedopuszczalnymi.
Dobrze, ale...
I to rzeczywiście się gdzieś tam w kuluarach przewija. I mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ponieważ to byłby taki prawdziwy koniec polskiej polityki.
Nie do końca usłyszałem odpowiedź na pytanie, które zadałem. Pan jak zwykle chętnie mówi, znaczy to łączy rzeczywiście opozycję. Jak tu przychodzi Grzegorz Schetyna, to w każdej odpowiedzi pada nazwisko Kaczyński. Jak pytam pana
nie, ja jeszcze nie powiedziałem ani razu.
To prawda, ale pan chętnie
odpowiedział konkretnie. Gdyby sytuacja była taka, że Prawo i Sprawiedliwość pozwoli sobie zmienić ordynację wyborczą w taki sposób, że nie ma możliwości wejścia do Sejmu, dopóki się nie dostanie 20% albo 15%, to z oczywistych względów jest to, byłaby to ordynacja, która eliminuje wszystkich poza PiS-em i Platformą.
Ale pan doskonale wie, że
i wtedy będzie trzeba się zastanawiać nad innymi rozwiązaniami. Dzisiaj nie trzeba.
Ale takich pomysłów nie ma akurat. Nikt w PiS-ie nie mówi o tym, żeby podnieść...
Ordynacja mieszana, którą proponują, jest ordynacją, która eliminuje wszystkich poza PiS-em i Platformą.
Czyli pan jest przeciwnikiem ordynacji mieszanej.
Ja jestem przeciwnikiem w ogóle zmiany ordynacji w taki sposób, żeby podnosić...
Pawła Kukiza.
Oczywiście, Paweł Kukiz się myli. On po prostu błądzi. Promując te JOW-y, które promował, również zabłądził. Ktoś go oszukał. I on się teraz nie daje odkręcić, niestety.
Dobrze, dobrze. Czyli inaczej. Jeżeli PiS przegłosuje tę ordynację mieszaną, czyli taką, że w części okręgów będziemy wybierać też jednego konkretnego posła, bez względu na to, z której on jest partii, tak? To wy wtedy co?
No to wtedy będziemy musieli wystawić swoich kandydatów, ale oczywiście nie chcielibyśmy zniknąć ze sceny.
Ale to będą wspólni kandydaci całej opozycji?
No tego nie wiem. No nie wyobrażam sobie współpracy z Lewicą, ale... No
właśnie chciałem o to pana spytać, bo... Ale nie, ale to nie jest śmieszne, dlatego że ja pytam zupełnie serio. Wie pan, na Węgrzech Jobbik idzie we wspólnym bloku z Partią Socjalistyczną i z rozmaitymi grupami na lewo od niej.
No bo tak jak powiedziałem, jeżeli ordynacja niestety nie pozwala przetrwać i przeżyć i w ogóle istnieć w polityce partiom, które mają poniżej nawet... tych jakichś 15-20% poparcia, no to muszą te wszystkie środowiska jakoś rozwiązania innego szukać, niż tylko honorowo ginąć. Tak?
Radosław Sikorski co jakiś czas wysyła takie sygnały, że z Konfederacją trzeba rozmawiać.
To miło. Prawo i Sprawiedliwość również od czasu do czasu wysyła takie sygnały, wtedy, kiedy jesteśmy potrzebni jako głosy. Natomiast my robimy swoje i nas nie interesuje to, co PiS, co Platforma. Interesuje nas to, żeby rzeczywiście nasi wyborcy mieli bardzo jasny pakiet tego, co my rzeczywiście chcemy im przekazać i co my byśmy chcieli zmienić. Dzisiaj na przykład wychodzimy z projektem obniżania cen paliw. Natomiast rzeczywiście tamte partie polityczne niech sobie działają zgodnie ze swoimi planami i programami, ale no jednak chciałbym, żeby ordynacja wyborcza, jeżeli o tym dyskutujemy, o tym wielkim zjednoczeniu, no to chciałbym, żeby ordynacja wyborcza nie była w taki sposób zmieniana, że będzie podnoszony sztucznie próg.
Pan sobie naprawdę wyobraża siebie na wspólnych listach wyborczych z panią Agnieszką Dziemianowicz-Bąk na przykład?
Nie wyobrażam sobie absolutnie. Dlatego właśnie nie chciałbym, żeby Prawo i Sprawiedliwość jakkolwiek zmieniało zasady gry
pod siebie. Bo ja podobieństwo fizyczne do takiego postawnego posła z brodą, do Adriana Zandberga, mogę znaleźć. Miejsca ideologicznego, raczej trudno byłoby mi się doszukać.
No dlatego nie wyobrażam sobie tego typu współpracy. I mam nadzieję, że do niej nie dojdzie w żaden sposób.
Ale to od was zależy przecież.
Oni również nie wyobrażają sobie takiej współpracy, więc do niej po prostu nie dojdzie. Częściej Lewica współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, bo na tym rynku socjalistycznym i podnoszenia podatków jednak się zgadzają za każdym razem.
Szybciutko, bo pan nie zdąży, bo zaraz będę kończył.
Nie zdążę? Nie, to ja bardzo chętnie opowiem.
Już, szybciutko. Tak.
Dzisiaj wychodzi z projektem, który
gdzie
ma być kompleksowy.
Gdzie pan ma gadżety w Sejmie pokazywał?
Gadżety to są tylko po to, żeby ładne zdjęcia były, natomiast rzeczywiście my mamy całkiem poważny projekt mówiący o tym, co zrobić, żeby
przynoszenie konewek do Sejmu.
Proszę?
Poważny projekt przynoszenia konewek i kanisterków do Sejmu.
Kanisterki będą, jak zawsze, no bo tymi kanisterkami się wszyscy jakoś tam chwalą i potem próbują swoje, natomiast nikt nie ma realnego rozwiązania. My na przykład, panie redaktorze, mamy takie bardzo ważne punkty na tym posiedzeniu, jak to, czy polski romantyzm powinien być w 2022 jakoś świętowany, natomiast nie mamy dyskusji o Izbie Dyscyplinarnej.
A wie pan chociaż
dlaczego? Natomiast nie mamy dyskusji o Izbie Dyscyplinarnej, a tutaj już mamy od wczoraj informację, że mamy 1 000 000 euro kary dziennie za to, że ta izba istnieje. Nie mamy też dyskusji
Co jest w waszym projekcie? Bo to
przede wszystkim VAT na paliwo do 15%. To jest to minimum europejskie, które rzeczywiście my możemy zrobić w każdej chwili. Druga rzecz to obniżka akcyzy do 10%. To jest co prawda wykraczające poza Unię Paliwową, ale są pewne konieczności. Trzecia rzecz to jest opłata paliwowa, którą można obniżyć. I czwarta rzecz to jest opłata emisyjna, którą można zlikwidować.
Ile to nas Czekasz? Kosztowało?
Patrząc na dzisiejsze ceny, gdzie mamy tą średnią około 6 zł, spadlibyśmy do około 4 zł. 4,08.
Ile by to kosztowało budżet państwa?
Budżet państwa by to kosztowało może dużo, natomiast
wbrew
temu, co powiedział Jarosław Kaczyński, państwo nie musi wiecznie zwiększać swoich zysków.
Panie Boże, ile by to kosztowało budżet państwa?
I państwo nie potrzebuje... Momencik. Państwo nie potrzebuje pieniędzy, pośle, żeby móc później...
Kończyć, dlatego chciałbym tylko się dowiedzieć, ile to będzie kosztowało budżet państwa.
Proszę mi dać skończyć. Pewnie grube miliardy.
Ale pan to wyliczył?
Natomiast, panie redaktorze, państwo nie potrzebuje pieniędzy, żeby kupować wyborców programami socjalnymi.
Dobrze.
A tylko po to państwo te pieniądze nadmierne są.
Panie pośle, składacie projekt ustawy i chciałbym się dowiedzieć, czy policzyliście, ile to będzie kosztowało budżet państwa.
Ja nie dziesiątki mówię, że to jest... miliardów złotych na
ale
pewno.
Ile?
Wyliczenia
to jest,
przedstawimy
pan,
dzisiaj na konferencji 10? Prasowej o 11.30.
Czy pan nie wie?
W tym
pan
momencie
się do radia pochwalić projektem ustawy, ale pan nie wie, ile to będzie kosztowało.
Panie redaktorze,
ja to rozumiem.
O 11.30 konferencja prasowa w Sejmie.
Dobrze, na pewno.
Natomiast, kończąc to, wbrew temu, co powiedział Jarosław Kaczyński, tutaj na antenie zresztą, państwo nie potrzebuje pieniędzy, żeby przekupywać wyborców, a te programy socjalne, które są finansowane z tych pieniędzy również, to są pieniądze, które można by tak naprawdę państwu zabrać, zostawić je obywatelom.
Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko panu, kłaniam się nisko państwu. Artur Ciambor był naszym gościem. Do widzenia.